Radio Ortodoksja.
Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Jest to niewątpliwie bardzo ważne spotkanie, ekscelencjo. Drodzy Państwo, dlatego że arcybiskup Abel prosił właśnie, przekazując te książki do zapoznania się z nimi, właśnie zwracał uwagę na to, że dobrze by było, żeby ta książka, jak tutaj ekscelencja już dzisiaj w sercu powiedział, trafiła do każdego domu prawosławnego. A bowiem po raz pierwszy mamy w historii taką sytuację, że jest to taki głos, silny głos Cerkwi Prawosławnej w Polsce, gdzie obok wykładowców, uczonych, również hierarchowie zabrali głos w tak ważnej sprawie, jakim jest właśnie Unia Brzeska. Ja nie chciałbym powtarzać tutaj zawarte sformułowania treści i ustalenia historyków, teologów, również historyków sztuki, badaczy kwestii religijnych, które są to zawarte w dzisiejszym tutaj naszym opracowaniu. A chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt, który jest związany bezpośrednio z tą książką, a mianowicie tym podtytułem, który jest niewątpliwie warty tutaj wyeksponowania, chodzi o zwodniczą iluzję zjednoczenia chrześcijan wschodu i zachodu. Czy Unia Brzeska rzeczywiście była iluzją, czy miała jakiekolwiek szczere intencje, czy jest to tylko jeden z takich ze środków podporządkowania prawosławnych władzy papieskiej, a szerzej kościołowi rzymskokatolickiego. Drugi aspekt, który chciałem tutaj poruszyć, to narosłe mity i również rodzaju kłamstwa wokół problematyki unijnej, które konsekwencje są nie tylko odnoszą się do przeszłości, ale również do współczesności. Dlatego też może rozpoczniemy właśnie od takiej kwestii podstawowej. Impulsem do tych rozważań była też niedawno moja rozmowa z moim jednym z kolegów, który mi zarzucił, że niepotrzebnie się z problematyką unijną cały czas się zajmujemy, albowiem jest to przeszłość i nie ma nic wspólnego z teraźniejszością. Wielokrotnie później dyskutowaliśmy ten temat i podkreślaliśmy, że to nieprawda, że Unia Brzeska to jest tylko przeszłość. Jest to też w istotny sposób problem, który dzieli chrześcijaństwo współczesne, zwłaszcza Kościół rzymskokatolicki i prawosławny. Unia Brzeska ma też swoje konsekwencje w tym, że dzisiaj mamy też problemy związane z interpretacją nie tylko przeszłości, ale też i interpretacją związaną z dziedzictwem naszym kulturowym. I próbuje się nam wmówić rzeczy, które nie miały nigdy miejsca. Otóż dlaczego taka sytuacja istnieje? Po pierwsze, istnieje ona dlatego, że większość naszych dokumentów dotyczących i świadczących o naszej historii, naszej przeszłości została świadomie bądź zniszczona, bądź ukradziona. Pisząc ostatnio o początkach monasteru świętego Nutrego w Jawleczu, zwróciłem uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Otóż, kiedy monastery prawosławne funkcjonowały i nie przeszły na Unię, każdy z tych monasterów miał jeden epizod swojej historii. Zawsze był ofiarą napadu albo jezuitów, albo bazylianów, którzy to wtargnęli do tegoż klasztoru i nie rabowali, nie złota, nawet nie ciekawych utensylii cerkiewnych, nie rabowali nawet ikon, a rabowali przede wszystkim dokumenty. I w związku z tym, jak można mówić o początkach monasteru chociażby Jabłecznej, czy monasteru w Supraśle, kiedy większość tych dokumentów zostało zrabowanych, wywiezionych i albo one przypadły, albo one zostały poddane całkowitej likwidacji. Dlatego też łatwo jest późniejszym adwersarzom Cerkwi Prawosławnej, późniejszym badaczom, które się szybko pojawiły już w końcu XVI, a później w XVII wieku, pisać historię i wmawiać nam, jak to było w przeszłości. Tak samo jest właśnie w przypadku samej Unii, nie tylko brzeskiej, ale w ogóle samego uniatyzmu. Cały czas podkreślano, że jedność chrześcijańska ma polegać na tym, że wszyscy chrześcijanie mają uznać jurysdykcję papieską. I to wszystko próbowano zrobić zarówno przy Unii Lyońskiej w roku 1274 roku, czy później Unii Florenckiej w roku 1439, czy później podejmowane próby unijne, o którym pisze ksiądz biskup Warsanowicz, które zostały podejmowane w stosunku do naszych hierarchów cerkiewnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i bezpośrednio do metropolitów kijowskich w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku. Próbowano też zmusić do Unii i Helenę Iwanowną, za którą duszę dzisiaj tylko co się wszyscy modliliśmy się. Próbowano też zmusić do Unii też wielu innych wybitnych metropolitów, biskupów, ludzi świeckich. Żaden z nich nie przyjął uniatyzmu. Wszyscy generalnie odrzucili ten uniatyzm jako sprzeczny z nauczaniem Cerkwi Prawosławnej. Mimo tego próbuje się właśnie wobec braku dokumentów przedstawić, że oni rzeczywiście byli apologetami Unii. I dlatego też od razu tutaj można przechodzić chociażby na przykład Supraśla, że próbuje się od razu wmówić nam, że nawet jeszcze tej Unii jeszcze Brzeskiej przynajmniej ponad 100 lat nie było, to raz od razu wszyscy prawosławni, tylko jak tylko się pojawili na tym świecie, to o niczym innym nie marzyli, tylko uznać władzę papieską. No wydawałoby się bzdurne, zupełnie nielogiczne stwierdzenie. Ale przez cały czas ono jest powielane we wszystkich publikacjach, badaniach i wydane są mnóstwo książek, również rozpowszechniane są w środkach masowego przekazu owe tezy, które powodują, że dzisiaj jesteśmy w stanie właściwie takiego totalnego okrążenia tą informacją, że uniatyzm był od samego początku. Nie było żadnego uniatyzmu. Wszystkie próby unijne podejmowane zarówno w Lyonie, czy w Florencji, czy jakiekolwiek inne, na terenie Mołdawii, czy gdziekolwiek Wołoszczyzny, one zakończyły się całkowitą klęską, niepowodzeniem. Hierarchia prawosławna odrzuciła nie tylko ten uniatyzm, ale też odrzuciła wszystkie próby nacisków i zmieniania zasad religijnych, które funkcjonowały, kanonów religijnych, które funkcjonowały w ówczesnym Wielkim Księstwie Litewskim, a później w Rzeczypospolitej. I rzeczywiście najbardziej tragicznym takim elementem w naszej historii, który w istotny sposób wpływa na dzisiejsze postrzeganie właśnie owego uniatyzmu, były wydarzenia z roku 1596 roku. I tutaj pierwsze znowu takie kłamstwo, które niestety nie znalazło one, powiedzmy, takiego mocnego wydźwięku w niniejszym opracowaniu, a warto tutaj mocno podkreślić. Po pierwsze, próbuje się nam wmówić, że nasza cerkiew w XVI wieku była stadium totalnego upadku. Że tylko właśnie w związku z tym Kościół katolicki przeciągnął nam rękę i wyciągnął z tego upadku naszą cerkiew prawosławną. Jest to ewidentne kłamstwo. Jak można mówić o upadku, kiedy rozwijało się szkolnictwo, rozwijały się bractwa cerkiewne, rozwijały się monastery, rozwijała się ikonografika, architektura cerkiewna, tworzyły się nowe struktury, liczne nowe fundacje, zakładano drukarnie, szpitale, przytułki, prowadzono działalność oświatową, charytatywną. Bardzo mocno właśnie podkreślano też, należy tutaj podkreślić to, że cerkiew nie była obojętna wobec wszystkich innych aspektów życia społecznego. Zawsze aktywnie uczestniczyła w wszystkim życiu. Owszem, zdarzały się niektórzy duchowni, że wbrew zasadom i swemu powołaniu sprzeniewierzyli się kanonom i często postępowali w sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, niegodziwy. Ale były to wyjątki. A czy Kościół katolicki w owym czasie miał lepszą sytuację? Czy był w lepszej kondycji moralnej czy duchowej? Nie. Dlatego też potrzebował Soboru Trydenckiego. Ale na Soborze Trydenckim, żeby zreformować Kościół katolicki, żeby uporządkować ten Kościół, to nie. Zaczęto głosić zasadę, która nie była dla nas do przyjęcia, że poza Kościołem katolickim nie ma żadnego zbawienia. I tylko mają zbawienie ci chrześcijanie, którzy uznają władzę papieską. A więc władza papieska, czy papież, który jest namacalny zastępca Chrystusa na ziemi, tak według tych interpretacji. I tylko właśnie ci, którzy uznają jurysdykcję papieską, mogą być zbawieni. Że wszyscy, którzy znajdują się poza Kościołem rzymskokatolickim, są heretykami. Oni nie należą w ogóle do Kościoła. Tak traktowano również prawosławnych. A nam się wmawia cały czas, że dążyliśmy do jedności chrześcijańskiej, że na zasadzie miłości, dialogu, porozumienia nie było żadnego porozumienia. Kiedy dwaj biskupi, Terlecki i Pociej, zjawili się w Rzymie, spotkali się z tam jednolitym dyktatem. Nikt nie chciał dyskutować z nimi o czymkolwiek, o żadnych różnicach dogmatycznych. Nikt z nich nie chciał rozmawiać nawet o różnicach obrzędowych. Ich potraktowano jako ludzi spoza Kościoła, jako typowych pogan, którzy przyszli, poprosili, żeby mają być przyjęci do Kościoła rzymskokatolickiego. Taka postawa pokazuje od razu, że nawet ci biskupi, czy ci duchowni, którzy uwierzyli w ideę owego uniatyzmu, jedności Kościoła, oni spotkali się z tym rzymskim dyktatem i w konsekwencji stali się właściwie takimi osobami, które zostają zmuszeni do przyjęcia nie tylko dogmatów Kościoła katolickiego, ale wszystkiego, co się z tymi dogmatami łączy. Stają się częścią Kościoła rzymskokatolickiego. I kolejna kwestia, która jest bardzo negatywnie tutaj jest przedstawiana, że rzekomo prawosławni uznali władzę papieską, szukali tej władzy papieskiej, dlatego że powstał Patriarchat Moskwy. A co ma właściwie to wszystko wspólnego? Owszem, Patriarchat Moskiewski powstał i księstwo moskiewskie się wtedy rozwijało, ale to nie miało żadnego znaczenia dla życia religijnego w Rzeczypospolitej. Zwłaszcza kiedy mówimy o końcu XVI wieku, jeżeli znacie doskonale historię, to wtedy następuje upadek właściwie w księstwie moskiewskim, rozpoczynają się dymitriady, to załoga polska znajduje się na terenie państwa moskiewskiego, a nie odwrotnie. Więc w tej konsekwencji należy popatrzeć, że te wszystkie argumenty, które mają świadczyć o tym, że prawosławni szukali w papieżu swego ratunku, nie mają nie tylko potwierdzenia w faktach historycznych, ale też nie mają większego sensu. Tak jak inny aspekt, który mocno jest wyeksponowany w Kościele katolickim, że prawosławni biskupi bali się świeckich. Kogo mieli się bać? Księcia Konstantego Ostrogskiego? Czy innych hetmanów, czy wybitnych postaci, którzy budowali monastery, fundowali, dbali, uposażali, zakładali drukarnie, bractwa cerkiewne, które wspierali biskupów i którzy pomagali cerkwi w różnych aspektach. A więc nie można przejść wobec tego obojętnie. Dlatego też, że świecki element brał udział w życiu cerkiewnym, to jest naturalną kwestią, było zasady soborowości. Dlatego też to, co się wydarzyło w Brześciu, zostało zorganizowane na wzór Kościoła rzymskokatolickiego. Po pierwsze, ci biskupi, którzy przybyli już z Rzymu, Terlecki i Pociej i wszyscy inni z nimi związani, oni nie byli już prawosławni. I z natury rzeczy oni zostali sami wyjęci, sami się wyprowadzili z Kościoła prawosławnego. Sami stali się już członkami Kościoła rzymskokatolickiego, więc nie mogli decydować o sprawach cerkwi prawosławnej. Podobna sytuacja była związana z kwestią decydowania o losach cerkwi. Biskupi, którzy samowolnie podjęli tę decyzję o czy pozostają w jurysdykcji patriarchatu w Konstantynopolu, czy uznają władzę papieżną, stali się od razu pozbawieni owej jurysdykcji nad cerkwią prawosławną. I w związku z tym nie można było w tym konkretnym przypadku uznawać, że biskupi, którzy odeszli z cerkwi prawosławnej, mogli decydować o jej losach. Zresztą zorganizowali oni sobór unijny na wzór łaciński, kiedy to sami sobie nadali sobie prawo decydowania o losach cerkwi. Kiedy soborowość cerkwi prawosławnej polegała zupełnie na czymś innym. że w życiu cerkiewnym, w życiu soborowym w tamtym czasie, sobory lokalne, to były nie tylko zjazdy biskupów, duchowieństwa zakonnego i świeckiego i przedstawicieli świeckich, tym również przedstawicieli brat cerkiewny. To wtedy decydowano o sprawach organizacyjnych. Ale żaden sobór nie mógł podejmować o różnicach dogmatycznych, ani też nie mógł podejmować spraw od wyjścia z jurysdykcji jednego patriarchy i podporządkowania się do drugiego patriarchy. Takie decyzje nie mogły być podejmowane. Nie mogły też być podejmowane decyzje w sprawie różnych dogmatycznych i akceptacji takich czy innych dogmatów. A biskupi, którzy udali się do Rzymu i podpisali się pod aktem unijnym i papież, który im wydał bulę Klemens VIII w 1595 roku, jednoznacznie narzucał dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego. W związku z tym, jeżeli ktoś zmienia swoje dogmaty i przyjmuje dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego, on się sam się wyłącza z cerkwi prawosławnej. Nie mógł nie tylko decydować w sprawach organizacyjnych, ale również w jakichkolwiek innych sprawach. Dlatego też to, co mówimy, że Sobór Brzeski powołał do życia, i tak się mówią adwersarze cerkwi prawosławnej, a co trzeba należy mocno tutaj zaznaczyć, że powołał do życia Kościół Unicki, to jest, nie jest prawda. Nie ma takiego tworu, jaki jest zwany Kościół Unicki. Kościół, który by funkcjonował, to nie musi mieć tylko strukturę swoich biskupów, organizację, ale musi się różnić dogmatycznie. Ma swoją dogmatykę. A Unici na Brześciu przyjęli dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego. Więc generalnie rzecz biorąc, nie ma czegoś takiego jak Kościół Unicki, czy obecnie, chociażby jeżeli mówimy o bizantyjsko-ukraiński, czy jakikolwiek Kościół grekokatolicki, czy innych. To są struktury wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego. I nie mają nic one wspólnego po prostu z pojmowaniem, takim rozumieniu pojęcia Kościoła. Kolejną kwestią, która w istotny sposób wpływa na to, że jesteśmy tak postrzegani, to to, że przypisuje się nam, że Cerkiew Prawosławna w owym czasie nie potrafiła dokonać jakichkolwiek reform wewnętrznych. I że ci, którzy przybywali do nas, patriarchowie z Konstantynopola, to większe czynili zamętu, aniżeli wprowadzali porządku. To jest nieprawda. Tutaj obecny Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej w swojej pracy doktorskiej bardzo pięknie przedstawił wpływ, oddziaływanie patriarchów Konstantynopolu i nie tylko patriarchów Konstantynopolu, też innych, i aleksandryjskiego, i jerozolimskiego, na życie religijne w Rzeczypospolitej. To te reformy, które zostały dokonane, one miały służyć usprawnieniu funkcjonowania w cerkwi. Oczywiście obecność patriarchy Jeremiasza II spowodowała, że wszystkie te naruszenia dyscypliny cerkiewnej, stosowane chociażby przez metropolitę Onisifora, zostały ukrócone. Patriarcha postawił bardzo znaczących postacie do kierowania cerkwią. Jednym z nich między innymi był archimadryta Hilarion Masalski, archimadryta Monasteru Supraskiego. A więc doskonale zdawał sobie patriarcha sprawę z konieczności prowadzenia pewnych zmian w funkcjonowaniu w cerkwi. Ale nie możemy mówić, że cerkiew znajdowała się w upadku. I nie możemy mówić, że jeżeli też o faktu, że to były wewnętrzne problemy cerkiewne. Nie, to nie były wewnętrzne problemy cerkiewne. To była świadoma polityka panujących, którzy ulegały wpływom przedstawicieli duchowieństwa rzymskokatolickiego. Przede wszystkim poprzez prawo poddawania ich kitorstwa. Prawo poddawania, czyli zgłaszania kandydatów na godności, nie tylko biskupie, ale też również na godności archimadrytów wielkich klasztorów, było bardzo niebezpieczne i spowodowało potężny zamęt i doszło do tego faktu, że rzeczywiście na katedrach niektórych biskupich i na archimandriach niektórych zasiadały osoby, które do tego nie były przygotowane. Nawet były to osoby świeckie. Za zasługi polityczne król polecał kogoś, który nie miał nic wspólnego z życiem religijnym. Nie był ani zakonnikiem, ani też nie był nawet duchownym, a prosto z konia, z wypraw wojennych wsiadał i od razu obejmował takie godności. Godności biskupie czy godności archimandryty. Do czego to doprowadziło? Że właściwie życie religijne ograniczało się do jakichś zewnętrznych tylko form, a ta osoba nie była w stanie nadzorować nad życiem religijnym. Ani tym bardziej dawać jakiś pozytywny przykład dla jeszcze innego duchowieństwa czy innych osób. Te wszystkie elementy były spowodowane świadomą polityką panujących. I proszę zwrócić uwagę, kiedy to się stało. Kiedy funkcjonowało wcześniej prawo, że w klasztorach sami mnisi wybierali przełożonych klasztorów, że to z trzech kandydatów zgłoszonych przez episkopat ostatecznie wybierano jednego na katedrę biskupą, mieliśmy wspaniałych i przełożonych klasztorów i biskupów, którzy rzeczywiście podnieśli poziom życia religijnego. I zwłaszcza w drugiej połowie XV wieku, w pierwszej połowie XVI wieku mieliśmy najlepszy okres w historii cerkwi, gdzie cerkiew nasza kwitła, po prostu rozwijała się we wszystkich dziedzinach. Ten proces oczywiście trwał i w drugiej połowie XVI wieku, ale pojawiały się, jak już powiedziałem, takie negatywne postacie, które później często wyolbrzymione dały się podstawą do dzisiejszych twierdzeń o rzekomym u nas upadku w cerkwi. Ale pytanie podstawowe. Dlaczego my mamy się cały czas tłumaczyć z tego faktu, jakie było życie wewnętrzne w cerkwi? A patrząc na pryzmat, co się dzieje w Kościele rzymskokatolickim, tam wychodzi jeszcze gorsza sytuacja. Trwa wojna religijna w Niemczech. Trwają konflikty religijne na terenie Francji. Przypomnijmy chociażby rzeź hugenotów w Paryżu. I co to ma być? To był ten wzorzec? A kiedy generalnie rzecz biorąc, jeżeli weźmiemy udział społeczności prawosławnej w życiu publicznym, to jest po prostu imponujący. Na 24 senatorów z Wielkiego Księstwa Litewskiego większość z nich była wyznania protestanckiego, bo była taka moda. Ale 6 z nich było wyznania prawosławnego, którzy decydowali o głównej kierunkach polityki zagranicznej. I właściwie polityka wschodnia, polityka południowa była prowadzona przez prawosławnych. Później zresztą po tych ciemnych czasach panowania Zygmunta III Wazy, kiedy jego brat Władysław IV zasiadł na tronie, to oparł się on głównie na prawosławnych elitach, w tym również Józefie Bobykowiczu, Sylwestrze Kosowie, późniejszym metropolicie, wcześniej biskupie białoruskim. Dlatego, że były to elity, które były w stanie prowadzić politykę zagraniczną, wykształcone, mające szerokie kontakty. A przecież jeżeli weźmiemy pod względem intelektualnym chociażby poziom naszego metropolity Piotra Mogyły, czy całą tą ówczesną elitę skupioną wokół kolegium kijowsko-mogiłańskim, czy ten wybitny ośrodek w Ostrogu, który był wspaniałym takim centrum, który integrował cały świat prawosławny nie tylko w Rzeczypospolitej, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej i Bałkanach. To myśmy oddziaływaliśmy w istotny sposób na życie religijne. Więc mowa o jakimkolwiek upadku cerkwi jest nawet niewłaściwa. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy też jeszcze jeden aspekt. Jeżeli tak się nam wmawia, że prawosławni tak ochoczo przyjmowali postanowienia Soboru Brzeskiego, to pytanie podstawowe jest to, dlaczego w takim razie po zajęciu głównych ośrodków klasztornych elity prawosławne w krótkim czasie fundują kolejne dziesiątki klasztorów, i to klasztorów prawosławnych, zakładają nowe drukarnie, rozwijają i budownictwo sakralne i tworzą właściwie takie kolejne centra prawosławne w postaci i brac cerkiewnych, i szpitali, i przytułków, i prowadzą też szeroką działalność kulturalno-oświatową. To wszystko pokazuje, że Unia Brzeska, ona nie powinna mieć w ogóle miejsca. To był element, który był spowodowany polityką ówczesnego Rzymu, który wobec faktu, że nie udało się podporządkować Moskwy jurysdykcji papieskiej, cały swój wysiłek organizacyjny został skierowany wobec prawosławnych Rzeczypospolitej. I wykorzystując słabość i aspiracje niektórych hierarchów, którzy chcieli zasiadać w Senacie, którzy również sprzeniewierzyli się nauczaniu Kościoła, doprowadzili do tego tragicznego aktu. Unia więc Brzeska to nie była żadna próba nawet zjednoczenia. Doprowadziła bowiem ona do pogłębienia konfliktów. Doprowadziła ona do nie tylko konfliktów militarnych, ale też również konfliktów w społeczeństwie. Doprowadziła do całkowicie zmiany charakteru w miast, które opierały się niegdyś na wspaniałej tolerancji. Myśmy niedawno byliśmy w Wilnie, mówiliśmy o Wilnie jako takim mieście tolerancji wielu kultur, wielu narodów, wielu religii. Ale dopóki właśnie owej Unii nie było, to tam rzeczywiście na rynku w Wilnie przedstawiciel wyznania mojżeszowego mógł kłócić się z jezuitą. Mógł prowadzić swoje argumenty, przestawiać się. Prawosławny był bardzo postrzegany jako ten, który rzeczywiście nosi w sobie ogromną erudycję, wykształcenie, znajomość, wiedzę, głęboką wiedzę teologiczną. Przecież na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy, prawie że 28 obiektów sakralnych prawosławnych funkcjonuje w ówczesnym Wilnie. To pokazuje siłę tego prawosławia, łącznie z dwoma monasterami. Również pokazuje to też, że w tymże Wilnie prawosławie jest na tyle postrzegane, że większość właściwie w całej władzy, łącznie z burmistrzem, ale też również z władzy rajców miejskich, należy do cerkwi prawosławnej. To pokazuje siłę tego prawosławia, a jest to druga stolica Rzeczypospolitej. Jest to stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tolerancja była czymś naturalnym. Kiedyś głoszono powszechnie, że tak, w Rzeczypospolitej panowała wielka tolerancja. Tak, ale tylko pytanie gdzie? Na pewno nie w koronie, bo stosy były w Krakowie, stosy były w Toruniu, stosy były w Poznaniu. Ale w Wielkim Księstwie Litewskim tego nie było. Dlatego, że tam tradycja tolerancji ukształtowana przez stulecia, a przynajmniej od XIII wieku do końca XVI wieku ona funkcjonowała. I ta tradycja została złamana, złączona poprzez właśnie ową Unię Brzeską. Kiedy doprowadzono później do konfliktów, kiedy rozpoczęto właśnie na siłę kontrreformację, ale kontrreformacja wymierzona nie głównie przez wyznania reformowane, a przeciwko prawosławiu. A bowiem prawosławie zostało postrzegane jako element nawet nie swój, a obcy. I dlatego też jest czasem nawet takim dziwnym nawet spostrzeżeniem, że często było w momencie, kiedy dochodziło do konfliktów istotnych wyznaniowych, prawosławni często szybko się dogadywali z innymi przedstawicielami wyznaniowymi, chociażby z wyznaniami reformowanymi i wspólnie występowali w obronie tejże tradycji, tychże praw i wolności, które niegdyś panowały w Wielkim Księstwie Litewskim. Unia więc Brzeska ma te swoje konsekwencje w późniejszych stuleciach, o czym nie będziemy już szczegółowo mówić, bo znajduje to wymiar w licznych publikacjach zawartych tutaj w tejże pozycji książkowej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dzisiejszy właściwie takim obraz jej postrzegania i to w kontekście może takim bardziej regionalnym, akurat dotyczących również i Białostoczyzny, i terenów wschodniej Polski, tym również Lubelszczyzny. Niedawno obchodzony jubileusz śmierci Kulcewicza spowodował, że rzeczywiście rozpoczęto wprost na masową skalę różne prelekcje, wystąpienia, publikacje, które miały udowodnić, że jest to wielki apostoł jedności, który my, prawosławni, odrzucamy i nie uznajemy jego wartość w życiu religijnym, w życiu duchowym Rzeczypospolitej. Przygotowują się też również do obchodów jubileuszowych związanych ze śmiercią Boboli. To jest kolejny aspekt. Również w różnych aspektach bierze się te postacie wybitnych tych unitów, którzy mają być takim symbolem jedności, ale też zachęcać prawosławnych do tego, żeby postępować ich drogą ku rzekomej jedności. Po pierwsze, żaden z nich nie doprowadził do żadnej jedności. Nawet jeżeli weźmiemy wspomnianego Kuncewicza, to nawet Lew Sapieha, który był kanclerzem Wielkiego Księstwa Litewskiego, pisał dosłownie, co wasza miłość robisz? Tych swoich owieczek nie do zbawienia, a do zguby prowadzisz. Bo zamiast miłości, zbrodnią i karą próbujesz ich nawrócić na swoje wyznanie. Zresztą on sam w ogóle nie chciał być nawet tym unitą. Chciał zostać rzymskim katolikiem. A pochodził z Włodzimierza Wołyńskiego. Notabene praktycznie z tej samej ze samego środowiska, co święty Atanazy Brzeski, tylko zupełnie poszedł inną, zupełnie drogą, jest na nas symbolem obrony prawosławia. I zwróćcie Państwo uwagę na to, że powielanie cały czas tych postaci, przypominanie ich, ma tutaj być takim wskazówką, że oto są apostołowie niemalże tej wschodniej Europy. Nawiązują do wzorca. Do jakiego wzorca? Do wojen, do konfliktów, to nie jest żaden wzorzec. To jest jeżeli antywzorzec, a zwłaszcza kiedy mówimy o jedności. Ale fałszuje się więc specjalnie wszystkie fakty historyczne, pokazując rzekomy unicki charakter wszystko, co prawosławni stworzyli. Najlepszym tego dowodem, już pomijając ten lokalny aspekt związany z monasterem supraskim. Ale popatrzmy, co się stało chociażby z naszą taką też wielką, wielką świątynią w Poczajowie. Przecież na dobrą sprawę Poczajów od roku 1240, ważne centrum życia religijnego, kiedy jeszcze w czasach Daniela Romanowicza Rusi Halicko-Wołyńskiej, tam został zbudowany pierwszy ośrodek monastyczny, i cały czas funkcjonował, ale wobec tego faktu, że unici zniszczyli większość tych dokumentów, nam się tylko wmawia, że on się odrodził w roku 1597. Krótko był epizod prawosławny, bo trudno Hioba Poczajowskiego, Hioba Poczajowskiego nazwać unitą, a później wszystko, co jest, było unickie. Jak można więc w związku z tym wielką tradycję monastyczną, wielką tradycję duchową przekreślić? Ale to się robi nagminnie. I to nie robi się tylko w Polsce. Robi się też na Ukrainie, robi się też w wielu aspektach i na Białorusi, kiedy nawet ostatnio były takie publikacje, które wprost nie do przyjęcia, kiedy się świętą Sofię Słudzką nazywa, że była unitką, kiedy nazywa się nawet Eufrozynę Połocką, że już rzekomo dążyła do Unii. No po prostu nie można tego czytać, ale kłamstwa i publikacje powielane wielokrotnie w pewnym momencie kształtują opinię. I zaczyna się później to trafiać do podręczników szkolnych. Jeżeli byście Państwo przejrzeli nawet podręczniki szkolne, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi, to tam jest masa takich elementów. No jest to zaprzeczanie podstawowych faktów, nawet logice postępowania. Uniatyzm więc teraz jest takim dość modnym lansowaniem, że wszystko, co się stało w tej części Europy, kiedyś był taki już nieżyjący Skoczylas, wielokrotnie o tym powtarzał, że wszystko, co jest europejskie w tej części Europy, to jest związane tylko albo z Kościołem rzymskokatolickim, albo unickim. A prawosławie to jest nie tylko, że Bizancjum gdzieś odległe, ale to w ogóle Azja, która nie ma nic wspólnego z kulturą europejską. I dzisiaj też, jeżeli weźmiemy, zadamy sobie pytanie, ja też wprowadzę taki wykład swój i obcy w kulturze europejskiej. No i proszę zwrócić uwagę, kto jest bardziej znanym obcym w kulturze europejskiej. Nawet nie islamista. Nawet nie ten, który przybywa gdzieś tam z Afryki czy z kolonii, który przybył do Europy. Nie przedstawiciel cywilizacji bizantyjskiej. I to jest główny obcy w kulturze europejskiej. Bo kultura europejska ma być oparta na fundamencie Kościoła rzymskokatolickiego, nie na łacinie. A w związku z tym, że drogą do poszerzenia tejże kultury jest uniatyzm, więc Unia jest tylko środkiem do poszerzenia tego procesu, tego tworzenia tej kultury europejskiej. Tej kultury europejskiej w rozumieniu tej zachodniej. I dlatego też proszę się nie dziwić, że w polityce wielu krajów prawosławie jest nadal postrzegane jako nie wyznanie własne, jako obce. Doskonale rozumieli to również i w XVII i XVIII wieku. Oczywiście w momencie, kiedy padała Rzeczypospolita, kiedy faktycznie po pierwszym rozbiorze trzeba było reformować Rzeczypospolitą, na Sejmie Wielkim przyszła pewna refleksja. No, zezwolono później na kongregację pińską, próbę stworzenia odbudowy struktury cerkiewnej. To fakt, ale dla mnie jest zawsze przypomina się taka publicystyczna część zawarta w Gazecie Narodowej i Obcej, wydawanej w Warszawie. I tam w Gazecie Narodowej i Obcej ktoś napisał bardzo trafnie. Niestety nie podpisał się on pod tym artykułem, ale był to taki artykuł przewodni w tejże gazecie. Gdyby Rzeczypospolita z tym ludem, czyli prawosławnym, uczciwie postępowała, nigdy krwią polską niwy ukraińskie nie byłyby zbroczone. Ale zamiast pomocy, i tam dalej jest, oczywiście nie jestem w stanie tu dokładnie zacytować tego fragmentu, ale mniej więcej kontekst był taki, że gdyby właśnie prawosławni stali się pełnoprawnymi obywatelami, nie byłoby ani upadku Rzeczypospolitej, nie byłoby konfliktów wewnętrznych i nikt by też obca intryga, jak to by napisano, nie byłaby tak łatwa do serc naszych obywateli. A tutaj proszę zwrócić uwagę, że dostrzegano dopiero wtedy rolę i znaczenie cerkwi prawosławnych i zgodzono się. Nawet tenże Jakub Jasiński, dyktator powstania w Wilnie, czy Tadeusz Kościuszko, oni w momencie, kiedy rzeczywiście powstania padały, godzili się na wszystko. Nawet wybrać ichumena bielskiego, Sawę Palmowskiego, ażeby został, wszedł do Rady Najwyższej Narodowej w kierownictwie powstania. I czterech archimadrytów z Brześcia, jeszcze z Pińska i innych wszystkich dołączono. Raptem sobie przypomniano o tym, że tenże lud, ludność jest wyznania prawosławnego i pozyskania ich dla sprawy obrony Rzeczypospolitej jest sprawą ważną. Mówimy to dzisiaj w kontekście tejże książki, która podejmuje wiele innych jeszcze aspektów i dzięki naszym hierarchom udało się zorganizować tą konferencję i tutaj jest sporo naprawdę cennych artykułów, które w tej książce się znajdują, które mówią i o próbach unijnych, i o samym przygotowaniu Soboru Brzeskiego, jego przebiegu, jego konsekwencjach. Ja to specjalnie nie omawiałem tego wszystkiego, dlatego że to nie ma sensu, skoro tutaj jest to wszystko opisane bardzo szczegółowo. Ale też również o próbach unijnych z okresów i międzywojennego, i również powojennego. To są bardzo ważne kwestie i tutaj w pełni podpisuję się pod słowami Jego Ekscelencji, mówiący o tym, że tego typu pozycje książkowe, one powinny się znajdować w naszym domu, dlatego że w momencie, kiedy rozmawiamy i prowadzimy polemikę, my musimy mieć te swoje argumenty. Tak jak niegdyś Piotr Mohyła, ale bardziej Sylwester Kosow w takim dziele Egzegezis napisał, że żeby Ruś od tej pory głupią nie było nazywana, my musimy nie tylko znać polski łacinę, ale też również znać argumenty, które w stosunku do nas są wystawiane i zarzucane na roczkach, takie roczki to były zjazdy szlachty, sejmikach, sejmach i żebyśmy mogli skutecznie odpowiedzieć. Również i w tej naszej takiej polemice, nawet w wymiarze czy Supraśla, czy Białostoczyzny, czy Polski, dobrze by było, żebyśmy te argumenty z tej książki zaczerpnięte mogli wykorzystać w takiej rozmowie. To ja tyle dziękuję za tytuł wstępu. Natomiast jak będą pytania czy jakieś uwagi, to chętnie się dowiem.
Radio Ortodoksja.